Rozdział 13. Ostatnia lekcja. Część 2.
Jakże wielka to strata. 5 lipca chory otrzymał święte namaszczenie. Uważnie śledził obrzęd ze wzrokiem utkwionym w ukrzyżowanego. Około 3 po południu wydał ostatnie tchnienie na krótko przed tym, jak dzwony pobliskiego kościoła zapowiedziały nieszpory w oktawie apostołów Piotra i Pawła. Sorezina, ogarnięty wzruszeniem, odszedł do sąsiedniego pokoju i zapłakał. Wśród świadków ostatnich godzin brakowało Cacciaguerry, który wciąż miał gorączkę. Gdy jednak dowiedział się o śmierci przyjaciela, zawołał: „O Cremono, gdybyś wiedziała, kto teraz odszedł z tego życia, jakże wielka to strata!”
Szybko zaczęli przybywać mieszkańcy Cremony, by oddać cześć swemu wielkiemu rodakowi. Przed wejściem do kamienicy utworzył się długi szereg ludzi, zmuszonych godzinami cierpliwie czekać na swoją kolej. Kto bowiem wszedł do środka, nie zadowalał się samym spojrzeniem na ciało zmarłego i modlitwą. Wszyscy chcieli ucałować rękę Antoniego Marii, wielu przyklękało, prosząc o jego wstawiennictwo w jakiejś potrzebie materialnej lub duchowej. Inni kładli obok ciała przedmioty lub w ukryciu, korzystając z tłoku, próbowali odciąć kawałek jego sutanny, by zdobyć relikwie. Ta dziwna procesja została przerwana wieczorem. Przez noc czuwali przy zmarłym tylko nieliczni bliscy, między innymi mama i kilku kapłanów.
Następnego ranka zakryta trumna została przetransportowana do wypełnionego już wiernymi kościoła parafialnego świętego Donata. Tam odprawiono pierwszy obrzęd pogrzebowy. Pod nieobecność biskupa tytularnego kardynała Benedetta Accolchiego, który kierował diecezją za pośrednictwem zastępców, niemal z pewnością zabrał głos sufragan. Nie było modlitwy pogrzebowej w czasie mszy, ale o Zakarii mówili ludzie. Każdy wypowiedział swoje zdanie. W tłumie byli tacy, którzy znali go od dziecka. Byli też pacjenci, którzy zostali przez niego wyleczeni w czasie, gdy wykonywał zawód lekarza. Byli też ci, którzy odnaleźli drogę wiary dzięki jego przepowiadaniu albo wyspowiadaniu się u niego. W pewnym sensie wszyscy byli mu coś dłużni i mówili o nim jako świętym. Trzeba było tak wystawioną trumnę zostawić przez 2 dni i 2 noce. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele świętego Donata, gdzie Antoni Maria już 8 lat wcześniej przez pełnomocnika testamentowego polecił wznieść ołtarz ku czci nawrócenia świętego Pawła.
Ale nie tam będzie jego ostatnie miejsce spoczynku. Od razu powstał problem, gdzie go pochować. Chciała go Cremona jako miasto rodzinne, ale z Mediolanu synowie świętego Pawła, anielanki i świecka wspólnota małżonkowie świętego Pawła od razu dali do zrozumienia, że założyciel z pewnością powinien spoczywać u nich. I tak rzeczywiście postanowiono. 8 lipca uformował się orszak zmierzający do stolicy Lombardii. Przejazd trwał kilka godzin, ponieważ w każdym mijanym miasteczku trzeba było się zatrzymać, aby zmarłemu mogły oddać cześć grupy wiernych, którzy pod kierunkiem proboszczów wznosili w górę wielki krzyż wśród setek zapalonych świateł.
Ponieważ księża regularni nie mieli jeszcze stałej siedziby i własnego kościoła w Mediolanie, podróż zakończyła się w klasztorze Anielanek, gdzie była już gotowa krypta pod kościołem świętego Pawła Nawróconego, który był jeszcze w trakcie budowy. Na znak szczególnej czci zakonnice podzieliły między siebie sznury, którymi była związana trumna, i założyły je sobie wokół szyi. Później gest ten został zinstytucjonalizowany za aprobatą Rzymu jako część habitu anielanek, które przez długi czas nosiły kawałek sznurka na szyi na pamiątkę założyciela. W rękopisie wspomnień, noszących oryginalny tytuł „Krótki opis życia i cnót ojca Antoniego Marii Zakarii”, napisanym przez anonimową anielankę, którą prawdopodobnie należy utożsamiać z Agatą z Fondrati, zmarłą w 1631 roku, czytamy, że ból był tak ogromny, a łzy każdej anielanki tak liczne, że myślały, iż wybuchną i umrą wraz ze swym ojcem, ponieważ kochały go bardziej żarliwie niż swoich własnych ojców ziemskich. Przyjęły ten drogi skarb ciała błogosławionego ojca nie tylko z niezwykłą czułością i łzami, ale z najwyższym szacunkiem i nabożnością. Ta sama autorka poświadcza dalej. Od czasu do czasu otwierały trumnę, oddawały mu cześć, wylewały łzy i całowały mu stopy. I nie tylko nie budził w nich strachu, jak to zwykle bywa z ciałami zmarłych, ale było dla nich szczęściem, łaską i wielką pociechą, że dane im jest pójść go zobaczyć i oddać mu cześć. I ponad 8 matek, które w tym czasie żyły i doczekały także naszych czasów, potwierdziło te rzeczy. Robiły tak przez długi czas, aż przyszło polecenie ogólne z Rzymu, żeby nie trzymać ciał zmarłych na ziemi. Wtedy pochowano je w ciemnicy, w najmniejszym pomieszczeniu po lewej, niemal pod drzwiami wyjściowymi z ciemnicy. Wiele razy to opowiadały owe matki, które były przy tym obecne i które powiedziały ponadto, że złożyły błogosławione ciało między dwiema płytami.
Niezwykłe dziedzictwo. Antoni Maria odszedł, zostawiając niezatarty ślad w ówczesnym kościele i społeczeństwie. Jego dziedzictwo wydawało się jeszcze bardziej niezwykłe, jeśli uświadomimy sobie krótki czas, w jakim święty wypełnił swą misję, urzeczywistniając konkretne formy życia i apostolatu, wzbudzając wokół siebie entuzjastycznych i chętnych naśladowców we wszystkich warstwach społecznych.
Jego ludzka droga do Boga mieści się we współrzędnych epoki, która, jeżeli chodzi o praktykę religijną, nie różni się od naszej. Kiedy Antoni Maria wzywa do zostawienia tego, co zewnętrzne, by wejść w swoje wnętrze, zwraca się do osób żyjących w kontekście letniości, materializmu, ateizmu praktycznego, niewiele różniącego się od tego, jakie obserwujemy w naszych czasach. Dla niego wejście we własne wnętrze oznacza skupienie się w sobie, by przeżywać do głębi egzystencję, która nie będzie już nic dłużna ciału i krwi, i dojść do poznania Boga, by żyć z Nim w zażyłości. Dlatego nie można pozwolić, by praca, rozrywka, więzi społeczne, troska o własną osobę pochłonęły nas i zajęły do tego stopnia, że odbiorą nam wszelką przestrzeń duchową. A czyż nie jest to dramatem także wielu współczesnych katolików?
Tego dążenia do pokonania cielesności egzystencji przez karmienie jej modlitwą i kontemplacją przed Eucharystią i ukrzyżowanym, Zakaria wymaga nie tylko od kręgu konsekrowanych, którzy poszli za nim, księży i sióstr, ale także od świeckich. I jest to wyraźnie aktualny temat, który ludziom XX wieku przypomniał wprost Sobór Watykański II.
W nauczaniu Antoniego Marii uderza nas jeszcze jeden inny element charakterystyczny. Wyobraża on sobie swoją epokę jako czas obietnicy odnowy mężczyzn i kobiet. I to nie tylko w relacji do różnych krążących wówczas proroctw, których autorami byli Sługa Boża, Arkangela Panigarola i błogosławiony Amadeusz, ale przede wszystkim wobec oczywistej sytuacji zepsucia, w jakiej znajdował się Kościół. Pytamy się zatem, czy tamte czasy aż tak różnią się od naszych? Czyż nie zauważa się również dzisiaj pilnej potrzeby osób posłanych do głoszenia wszędzie żywości duchowej i ożywczego ducha, używając słów świętego adresowanych do anielanek? Kto chciałby zgłębić dynamizm nauczania Zakarii i jego wyjątkową przenikliwość, powinien sięgnąć po akta kapitulne, do tej pory niepublikowane. Ich uważna lektura jest pełna duchowych zachęt, ponieważ pozwala nam poczuć klimat jaki panował w trzech kolegiach, a przede wszystkim wydobyć aktualność charyzmatu założyciela i jego pierwszych uczniów, poczynając od Anielanki Paoli Antoni.